Witam w nowym odcinku naszego radiowego plebiscytu Kubek dla Wykładowcy, w którym doceniamy najbardziej wyróżniające się wykładowczynie i wykładowców Wrocławia. Ja nazywam się Krystyna Szpunt, a ze mną jest dr Jakub Zarzycki, adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej oraz obecny opiekun Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło pana widzieć. Cudownie, że udało nam się spotkać. I panie doktorze, co skłoniło pana do obrania tej ścieżki kariery i wykładania na uczelni?
Ścieżkę kariery tak naprawdę zaczęło się, to trochę zabrzmi jak taka typowa opowieść, już dawno temu od dziecka miałem skłonności, ale akurat to jest prawda. Rzeczywiście od dziecka interesowałem się czymś, co się ogólnie nazywa przedmiotami humanistycznymi. Po prostu lubiłem Polski, lubiłem historię, później wiedzę o społeczeństwie i gdzieś na jakimś etapie mojej edukacji, to znaczy gdzieś w liceum, interesując się tym wszystkim, spośród tych przeróżnych zainteresowań wyszło, że najbardziej jednak interesuje mnie ten aspekt, jeśli chodzi o humanistykę związany z kulturą, przede wszystkim jednak sztuka, prawda? Że coś w tych obrazach takiego jest, czy to pomyślimy o obrazie namalowanym, czy to kinowym, że on na nas z jakiegoś powodu działa. O wiele bardziej działa na przykład niż jakiś dokument historyczny, czy po prostu dokument prawniczy. Tak przynajmniej było w moim przypadku. I stąd też po prostu padł wybór na historię sztuki jako po prostu miejsce studiów. We Wrocławiu, gdzie w Instytucie Historii Sztuki, gdzie obecnie pracuję. W międzyczasie również studiowałem na filologii polskiej, stąd też tak naprawdę czuję się zarówno historykiem sztuki i polonistą, prawda? I z tym do dzisiaj są związane moje zainteresowania, czyli sztuka, kultura i literatura XIX wieku. Przede wszystkim w Polsce, ale również w jakimś takim kontekście europejskim.
A jaki element bycia wykładowcą najbardziej pan sobie ceni?
Elementem, który najbardziej lubię w pracy wykładowcy, tak naprawdę są dwa. Pierwszy z nich to jest możliwość przeżywania tych samych treści materiałowych co roku, prawda? Czyli po prostu oglądania tych samych obrazów, czytania tych samych lektur, które nie ukrywam są dla mnie ciekawe, więc tak naprawdę można co roku, czy po prostu czy nawet czasami co semestr, raz jeszcze to obejrzeć, raz jeszcze to przeczytać. To jest aspekt pierwszy. Drugi to jest ten element, kiedy widzę, kiedy u nas pojawiają się osoby studiujące gdzieś na początku, bardzo często właściwie z znikłą wiedzą na temat treści, które nauczą. Ja na przykład prowadzę zajęcia z analizy dzieła malarskiego i siłą rzeczy trafiają się osoby, które w ogóle wcześniej się nie zajmowały analizowaniem dzieła malarskiego. I to jest naprawdę ogromna satysfakcja widzieć, jak dosłownie z zajęcia na zajęcia, z pracy na pracę pisemną coraz bardziej opanowują tę umiejętność. To naprawdę to jest ogromna satysfakcja, bo najzwyczajniej w świecie widać, że ten trud, ta nasza praca, którą wkładamy w nauczanie tych osób, które przyszły, najzwyczajniej w świecie przynosi efekt w postaci tego, że są w stanie opisać coś, co na samym początku było dla nich bardzo skomplikowane.
A w kontekście sztuki, co jest dla pana najciekawszym aspektem?
To, co ja najbardziej lubię, jeśli chodzi o te dzieła, te wszystkie aspekty z nimi związane, jakkolwiek to drętwo zabrzmi, to jest to, że każdy z nich skrywa przeróżnego rodzaju tajemnice. Niekoniecznie polegające na tym, że za powstaniem jakiegoś dzieła stoi jakiś mord albo jakaś historia, o której lepiej może nie wiedzieć, ale po prostu to, że to dzieło ze swojej natury, obraz czy też po prostu film chce do nas w jakimś sensie coś powiedzieć, prawda? Chce, żebyśmy na nie spojrzeli, żebyśmy je obejrzeli i w jakimś sensie na nie zareagowali, prawda? To jest też taki przywilej zajmowania się sztuką, czy też myślę, że literaturą. Ja przede wszystkim zajmuję się malarstwem XIX-wiecznym, że te dzieła w dużej mierze, te obiekty ciągle reagują tak jak ich artyści, tak jak ich twórcy i twórczynie chcieliby, żeby na nie zareagować, prawda? Czyli na przykład zakładamy, że w jakimś sensie Bolesław Prus chciałby, żebyśmy dalej przeżywali przygody i rozterki Stanisława Wokulskiego, prawda? I to jest ten ogromny przywilej, bo umówmy się, no gdybym się zajmował na przykład czymś innym, to ja nie wiem, czy bym przeżywał coś pisząc jakieś aplikacje grantowe albo to się z nimi nic nie przeżywa. Aplikacja grantowa nie chce, żebyśmy coś przeżywali w związku z nią, prawda? A tymczasem w to, czy w filmie, czy w książce, czy w obrazie, to jest właśnie wpisane że my po prostu mamy coś przeżyć w czasie jej lektury. Czasami jest to dla nas zwyczajnie, nie jesteśmy w stanie tego, to się najzwyczajniej w świecie nie udaje, ponieważ te dzieła są zbyt osadzone w dalekim kontekście, który jest dla nas niezrozumiały, ale umówmy się, w większości przypadków jest to jednak możliwe.
A co w pana ścieżce edukacji było zaskoczeniem? Na przykład w formie studiów albo w kontekście materiału, który był omawiany?
Ja myślę, że pewnego rodzaju zaskoczeniem w czasie tej mojej edukacji było odkrycie, że nie da się wszystkiego zgłębić. Że niestety nigdy tak się nie uda, żeby przeczytać wszystkie książki, obejrzeć wszystkie obrazy i zawsze mamy do czynienia z wyborem. I też trzeba po prostu założyć, że jeśli będziemy chcieli się dalej interesować, czy to po prostu, czy to obrazami, czy to kinem, czy to literaturą XIX wieku, zawsze będziemy się uczyć. I nie ma co się po prostu tego bać, że jeszcze jest tyle do zobaczenia, jeszcze jest tyle do nauczenia. Trochę na początku to tak traktowałem na zasadzie takiego zawstydzenia, o rany, nie widziałem jeszcze tej wystawy, nie byłem na tym filmie, nie czytałem tej książki, ale z czasem po prostu stwierdziłem, że są to po prostu dzieła, które mniej lub bardziej czekają na mnie, prawda? I to po prostu nie ma się czego wstydzić, że tego jeszcze nie widzieliśmy, ale raczej pomyśleć, że jest to przygoda, która jest po prostu ciągle przed nami.
Jaki jest element studiów, który pan najmilej wspomina?
Ja myślę, że elementem studiów, który najmilej wspominam, to jest mój wyjazd na Erasmusa. Do Turynu ja tak naprawdę się złożyło, że najpierw byłem tam na studiach, a następnie znalazłem sobie w jednej z galerii sztuki współczesnej możliwość stażu też oczywiście w ramach programu Erasmus. Było to fascynujące doświadczenie. Po pierwsze, nauczyłem się praktycznie mówić po angielsku, to po pierwsze. Po drugie, nauczyłem się od zera mówić po włosku, z czego do dzisiaj korzystam tego. Proszę mi wierzyć, naprawdę można się nauczyć języka obcego w czasie jednego semestru od podstaw. Oczywiście trzeba przysiąść, nauczyć się, pouczyć się słówek, unikać Polaków za granicą i przede wszystkim rozmawiać z lokalnymi mieszkańcami, ale naprawdę jest to do zrobienia i to po prostu to było wspaniałe doświadczenie. Nie mówiąc po prostu o takim doświadczeniu kulturowym, prawda? Mieszkanie w innym kraju, z zupełnie inną kuchnią, zupełnie innymi zwyczajami. Naprawdę wszystkim to polecam. Tak jak myślę, tak jakbym miał podzielić moje doświadczenie w związku ze studentami na takie części, to równą każdą z nich po 1/3 to po prostu byłby wyjazd na Erasmusa, studia na filologii polskiej i na historii sztuki.
Pisze pan również artykuły do czasopism o sztuce. Jakie jest zapotrzebowanie na takiego rodzaju analizy i teksty?
Ja myślę, że jest. Powiem tak, nie ma tego dużo i przede wszystkim trzeba być sobie samemu sterem, żeglarzem i okrętem, czyli po prostu pisać do tych instytucji, że są zainteresowane. Nie jest to żadną tajemnicą, że bardzo często portale, czasopisma, instytucje przeżywają wzmożenie związane na przykład z kolejnymi rocznicami, prawda? Więc jeśli na przykład jest rocznica Matejki, proszę mi wierzyć, prędzej czy później ktoś się zgłosi po tekst o Matejce. Żeby była jasność, jest to też dosyć trudna ścieżka, ponieważ jest to tak naprawdę praca dziennikarska na freelancie, jeśli po prostu spojrzymy na to obok. No i też po prostu wymaga pewnego rodzaju dyscypliny, prawda, bo po prostu trzeba ileś tych tekstów napisać, żeby to przyniosło widoczny zysk, tak to myślimy. To jest raczej moja poboczna działalność, ale ja ją lubię o tyle, ponieważ język naukowy, którym się posługuję na co dzień ze swojej natury jest, znaczy inaczej bywa, hermetyczny, a tymczasem tekst popularno-naukowy zakłada zupełnie inny sposób pisania, prawda. Tutaj nie chodzi o to, żeby coś wyjaśnić, ale po prostu zaciekawić czytelnika czy czytelniczkę, prawda? Więc to jest dla mnie zawsze bardzo taka miła odskocznia intelektualna, w której po prostu muszę się zmierzyć z zupełnie innym gatunkiem.
A jakie jest pana obecnie największe wyzwanie?
Ja myślę, że największym wyzwaniem, przynajmniej dla mnie, obecnie jest konieczność zrezygnowania z niektórych pomysłów badawczych, ponieważ jest ich po prostu za dużo i tak jak zawsze podkreślał promotor mojej pracy doktorskiej, profesor Okoń, mówił, panie Jakubie, nie można zgłębiać wszystkiego i gdzieś zawsze trzeba tutaj dokonać wyboru, prawda, bo najzwyczajniej w świecie zajęcie się jakimś tematem po prostu wymaga również poświęcenia, a przede wszystkim wymaga poświęcenia mu czasu. Trzeba coś na ten temat poczytać, poszukać źródeł, przeanalizować, prawda, więc po prostu siłą rzeczy nie można zrobić tego wszystkiego i prędzej czy później trzeba zrezygnować z jakiegoś tematu albo odłożyć go na jakąś przyszłość, prawda, nie, może za rok, może za dwa, może po prostu za 10, ale nie ma się czym martwić, po prostu czasami niektóre pomysły nawet lepiej jak po prostu poleżą tak z 2-3 lata.
Czy pamięta pan może jakiegoś wykładowca, wykładowcę, który był dla pana szczególnym wzorem do naśladowania albo zainspirował w jakiś niesamowity sposób?
Ja myślę, że ich było mnóstwo. Tak jak mówię, miałem ten, tak się złożyło, że studiowałem tak naprawdę na dwóch kierunkach oraz również jeszcze byłem na tym Erasmusie, więc właściwie to była cała plejada przeróżnych osobowości. Tak naprawdę z czasem, jak zacząłem już pracować jako wykładowca, to odkryłem, że tak naprawdę przypominając sobie zajęcia prowadzone przez nich, można wyciągnąć coś dobrego albo coś, czego sam na pewno nie chciałbym robić. Na pewno tutaj myślę, że warto wspomnieć o promotorze mojej zarówno pracy magisterskiej, jak i doktorskiej, czy już wspomnianym profesorze Okoniu, który podjął się bycia opiekunem tych prac, to po pierwsze, a po drugie zdecydował się na, przypuszczam, że świadomie, na bardzo radykalny gest, mianowicie bardzo mi zaufał w tych moich badaniach. Więc stąd też przede wszystkim zawdzięczam mu to, że prowadząc te moje badania, przede wszystkim do pracy doktorskiej, miałem ogromną wolność, czy to jeśli chodzi o wyjazdy, czy to po prostu, czy to o metodologię. Profesor raczej tamował mnie, gdy po prostu te pomysły zmierzały na manowce. I też za to po prostu jestem mu wdzięczny, że nie tyle mówił, co powinienem robić, co raczej zauważał, że to, co robi, ewentualnie może się okazać nie takie korzystne, jak mi się po prostu wydaje, prawda, że śledzenie jakiegoś wątku obecnie wydaje się interesujące, ale prędzej czy później będzie to po prostu strata czasu.
Czy ma pan jakieś przykłady anegdot historii wprost z akademickiego środowiska?
Do jednej anegdoty jestem szczególnie przywiązany, ponieważ ja zaczynałem pracę wykładowcy dokładnie w czasie wybuchu epidemii, więc tak naprawdę ja moje pierwsze zajęcia poprowadziłem całkowicie zdalnie, w dodatku bez kamerek, żeby nie obciążać tych łącz. Więc tak naprawdę pierwsze grupy studenckie znałem jedynie z ich głosu, prawda? Nie wiem, na ile oni kojarzyli mnie z wyglądu, na ile sprawdzali, jak wyglądam. I rzeczywiście przydarzyło mi się kiedyś, że byłem z żoną i ze znajomymi w pizzerii, zabieramy się do płacenia i w tym momencie mówi do mnie pani, która tam po prostu pracowała: przepraszam bardzo, czy pan doktor Jakub Zarzycki? I ona mnie po prostu rozpoznała, ale przyznam, że tak mocno zapamiętałem ten semestr, że byłem w stanie ją rozpoznać po głosie, co jest absolutnie bardzo dziwne. Powiedziałem, jak ona się nazywa, czy pani taka, czy taka, ona po prostu przytaknęła, więc to po prostu było jakieś przedziwne doświadczenie, na ile jesteśmy w stanie się nauczyć na pamięć czyjegoś głosu, prawda, kiedy po prostu pracujemy z nim przez jeden semestr.
I jak wyglądają pana plany na najbliższe miesiące?
Plany na najbliższe miesiące są następujące. W wydawnictwie leży moja książka poświęcona twórczości Henryka Siemiradzkiego, takiego malarza z drugiej połowy XIX wieku i początku XX, więc przede mną jej korekty, a także dobieranie materiału wizualnego, bo to też jest istotne, jeśli chodzi o historię sztuki, że czasami to obrazki mówią o wiele więcej niż sam tekst, więc trzeba się nad tym skupić. A poza tym kończę książkę, to piszę wspólnie z Karoliną Dzimirą Zarzycką, poświęconą sztuce Europy Środkowej w drugiej połowie XIX wieku, więc to po prostu już jest na ukończeniu, więc jedna książka w wydawnictwie, druga jest do końca do napisania i tyle. Książkowo kończymy.
Tym akcentem możemy zakończyć naszą kolejną rozmowę w ramach Kubka dla Wykładowcy 2024 roku. Naszym gościem był Jakub Zarzycki, a wywiad prowadziła Krystyna Szpunt. Dziękuję bardzo za przybycie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.